na zegarze, dokładnie 5 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 24 dzień czerwca. Pełna emocji ta niedziela, bo piłkarze reprezentacji Polski zagrają się o 20 w Kazaniu mecze z Kolumbią, ale do tego czasu na antenie Radia Poznań kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Ryszard Wojtowicz i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Pierwsza godzina naszego spotkania z muzyką i sportem to oczywiście godzina wywiadów. Spotkamy się m.in. z kajakarską mistrzynią Martą Walczykiewicz, z koszykarzem Ligi NBA Marcinem Gortatem, z trenerem polskiej reprezentacji florecistek po Mistrzostwach Europy w Nowym Sadzie Pawłem Kantorskim. Będzie oczywiście także zapowiedź tych mundialowych emocji, które nas dzisiaj czekają. Po 18:00 jak zwykle przegląd najważniejszych aktualności sportowych nie tylko z Wielkopolski, m.in. o sparingowym meczu piłkarzy Lecha Poznań i poznańskiej Warty. Będzie także o pierwszej rundzie Mistrzostw Europy w jeździe na żużlu, które wczoraj odbyły się w Gnieźnie. Spotkamy się z trenerem Mistrzów Polski w jeździe żużlowej właśnie z Fogą Unileczną, panem Piotrem Baronem. Zajrzymy na motorowodne Mistrzostwa Europy do Chodzieży. Będzie także o piłce wodnej, o piłce ręcznej, a także rzecz jasna o finałach Mistrzostw Polskich hokeistek i hokeistów na trawie. To wszystko do godziny 19:00. Teraz czas najwyższy już na sportowe informacje dnia w skrócie.
Za niespełna 3 godziny polscy piłkarze przystąpią do swojego drugiego meczu rosyjskich Mistrzostw Świata. W Kazaniu przeciwnikiem biało-czerwonych będzie drużyna Kolumbii. Oba zespoły przegrały swoje pierwsze spotkanie i wynik wieczornej potyczki będzie miał olbrzymie znaczenie dla losów ewentualnego awansu do 1/8 finału. Kilka minut temu rozpoczął się inny mecz grupy H w Jekaterynburgu. Japonia gra z Senegalem, na razie bez goli. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu mundialu w grupie G Anglia rozgromiła Panamę 6-1 i zapewniła sobie występy w drugiej fazie mistrzostw. Polscy siatkarze pokonali w Melbourne Australię 3-0 w swoim ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów i awansowali do turnieju finałowego, który w lipcu odbędzie się we francuskim Lille. Obok biało-czerwonych oraz gospodarzy wystąpią w nim także Rosjanie, Amerykanie, Brazylijczycy oraz Serbowie. Żadnej z polskich osad nie udało się dzisiaj stanąć na podium rozgrywanych w austriackim Linzu zawodów Pucharu Świata w wioślarstwie. Najwyższą lokatę, piątą, zajęła dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn Jerzy Kowalski i Miłosz Jankowski. Henryk Synoracki z Loku Poznań zdobył srebrny, a Sebastian Kęciński z KSMM Trzcianka brązowy medal motorowodnych Mistrzostw Europy w Formule 125, które zakończyły się w Chodzieży. Wygrał Estończyk Erik Aslav Kasik. Małgorzata Jasińska zdobyła w Ostródzie tytuł mistrzyni Polski elity w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. 34-letnia zawodniczka ścigająca się na co dzień w hiszpańskiej ekipie Movistar uzyskała na mecie 49 sekund przewagi nad peletonem, z którego najszybciej finiszowała Nicole Płosaj z UKS-u Mróz i Jedynka Kurnik. Ponad 1000 biegaczy stanęło na starcie biegu upamiętniającego rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. Na dystansie 10 km indywidualnie najszybszy był dziennikarz i propagator biegania Przemysław Walewski. W finale Mistrzostw Polski Kobiet w hokeju na trawie Hokej Start Brzeziny wygrał dzisiaj z AZS-em Politechniką Poznańską 3-0. O godzinie 17:30 decydujące spotkanie o złotolaskarzy Grunwald Poznań zmierzy się z Pomorzaninem Toruń. Zaplanowany na dziś zaległy mecz Nice pierwszej ligi żużlowej pomiędzy Eurofinance Polonią Piła a Lokomotywem Daugavpils został odwołany ze względu na zły stan toru po opadach deszczu. Nowy termin spotkania wyznaczono na 22 dzień lipca.
Prawie 9 minut po godzinie 17:00 słuchają Państwo Radia Poznań i audycji w sportowym rytmie. Teraz piosenkę na dobry początek, a później zaprosimy w imieniu Grzegorza Kałosika na sportowy wywiad tygodnia. Gościem Państwa i naszym będzie Marta Walczykiewicz, tegoroczna mistrzyni Europy w kajakarstwie w jedynkach na 200 metrów. To już za 4 minuty. tu Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, 12 minut po godzinie 17. Jeszcze przed sportowym wywiadem tygodnia gorąca informacja z meczu piłkarzy Japonii z Senegalem. W 11 minucie Sadio Mane po błędzie japońskiego bramkarza i uzyskał Senegal prowadzenie w tym meczu 1-0. A teraz już Grzegorz Hałasik w rozmowie z Martą Walczykiewicz, tegoroczną mistrzynią Europy w kajakarskich jedynkach na 200 metrów.
Gościem wywiadu tygodnia Radia Poznań jest dzisiaj Marta Walczykiewicz, kajakarka KTW Kalisz. Witam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Rozpocznę od gratulacji złotego medalu Mistrzostw Europy. Wprawdzie do sukcesów już swoich kibiców przyzwyczaiłaś, ale w zeszłym roku medali, dobrych występów zabrakło, więc można powiedzieć, że wraca stara dobra Marta.
Dziękuję za gratulacje. Dokładnie, myślę, że takiego stwierdzenia można tutaj z całym przekonaniem użyć, że stara Martika wróciła i myślę, że wróciła na dobre. No niedosyt był po tamtym sezonie, no to nie był szczyt moich oczekiwań. Piąte miejsce Mistrzostw Świata, piąte miejsce Mistrzostw Europy i jeden skromny medal brązowy Pucharu Świata. To nie było to, do czego ja przybyłam przez te parę lat mojej kariery, więc też pojawiły się w głowie trochę takie, tak powiem, wątpliwości, tak? Czy ja jeszcze wrócę? No ale widać, trzeba było sobie wszystko dobrze w głowie poukładać i wróciłam, myślę, że z bardzo, bardzo niezłym efektem.
Ten zeszły rok po olimpijskim miał być troszeczkę spokojniejszy. Może trzeba było go zupełnie odpuścić i nic nie robić?
No właśnie, coś w tym jest, bo tej jesieni, kiedy rozmawiałam z trenerem już tak na spokojnie, stwierdził, że faktycznie trzeba było w ogóle te Mistrzostwa Świata, w ogóle cały sezon odpuścić, albo wystartować tylko na Mistrzostwach Polski i po prostu zająć się aktywnością taką, tym co lubię, pojechać na konie, pouczyć się dobrze na nartach jeździć, biegać na nartach, no ale mądry Polak po szkodzie, no wyszło jak wyszło, widocznie tak miało być. Może gdyby nie tamten sezon, może gdybym nie spadła, że tak powiem, z tego top 3 na ziemię, to bym się nie odbiła tak dobrze jak teraz.
Teraz trzeba było od jesieni, właściwie ubiegłego roku, znowu śrubę dokręcić, znowu zacząć mocno, żeby ten medal Mistrzostw Europy był, żeby dobre występy na Pucharze Świata, które też są w tym roku za tobą, były.
No tak, przygotowania były bardzo, bardzo intensywne. Starałam się bardzo, poprawiłam wytrzymałość, poprawiłam siłę. Nawet trener był w szoku, że jeszcze potrafię tak się zmotywować po tym medalu olimpijskim do jeszcze cięższej pracy niż przed Rio. Ale no fajnie, bo to przynosi efekty i nawet były takie momenty, że trener na mnie krzyczał, że za szybko biegam, bo jestem sprinterką i tak szybko nie powinnam biegać, ale no widocznie te moje szybkie bieganie poprawiło mi na tyle moją wytrzymałość, że teraz 200 metrów w moim wykonaniu wygląda zupełnie, zupełnie inaczej.
Wygrany dystans 200-metrowy na Mistrzostwach Europy w Belgradzie, to był wyścig idealny, bo w Europie nie masz konkurencji. Czy można było zrobić coś lepiej?
Znaczy to jeszcze nie był ten bieg idealny. Dużo mu nie brakowało do tej perfekcji, bo był bardzo dobry start, od razu przewaga. Przewaga trzymała się praktycznie ta sama do końca biegu. No wiadomo, że kiedyś pływałam inaczej. Wystrzeliwałam ze startu, no i im bliżej mety, tym wystawałam coraz wolniej i rywalki do mnie dopływały. Teraz pływam tak, że potrafię dopłynąć do 100 metrów i powiedzieć sobie w głowie, tak jak w Belgradzie, dobra, teraz jeszcze dołóż. I ja jeszcze dokładam, bo mam jeszcze z czego, więc ta wytrzymałość jest. Czy rywalki w Europie mam? Mam. Te dziewczyny szybko pływają, naprawdę szybko. Widać było to na Pucharach Świata, także to nie jest powiedziane, że skoro wygrałam Mistrzostwa Europy, to teraz tylko pozostaje jechać na Mistrzostwa Świata i walczyć tylko i wyłącznie z Lizą, bo teraz każdy coś zmieni, bo jest dosyć dużo czasu do Mistrzostw Świata, więc na pewno nie można nikogo z Europy lekceważyć, ale na pewno jest mi z tym lepiej, że to ja jestem na tym top w Europie i to teraz one, patrząc na listę startową, będą mówiły: o cholera, ja mam Walczykiewicz w przedbiegu czy w półfinale.
O Mistrzostwach Świata i dalszych planach jeszcze sobie porozmawiamy, ale pozwolimy sobie teraz na mały muzyczny oddech. Kontynuujemy nasze spotkanie z Martą Walczykiewicz. Rozmawiamy nad Jeziorem Maltańskim. To jedno z takich, podejrzewam, istotniejszych twoich miejsc, bo tutaj i sporo treningów, jeszcze nawet za poznańskich czasów, sporo startów i krajowych, i międzynarodowych. Podejrzewam, że jedno z takich miejsc, gdzie czujesz się prawie jak w domu.
No w ogóle w Poznaniu czuję się jak w domu. Malta jest fajnym torem, jest też specyficznym torem. Parę fajnych imprez tutaj się odbyło. No też odbyła się impreza, która zapadła mi w pamięci, nie z tego względu, że była fajna, właśnie Mistrzostwa Świata w 2010 roku. Co prawda miałam tam medal z Eweliną Wojnarowską, ale w konkurencji nieolimpijskiej. Ale no fajnie, bo takie rzeczy też się pamięta. No ale Mistrzostwa Polski zawsze tutaj miło wspominam. Nie zdarzyło mi się, żebym tutaj Mistrzostwa Polski przegrała, więc tor jest szczęśliwy. No i lipcowe Mistrzostwa Polski, także się tutaj będą odbywać. Także ja z tego miejsca już od razu wszystkich kibiców zapraszam na Mistrzostwa Polski.
Sezon rozpędzony, Mistrzostwa Polski na początku lipca, pod koniec sierpnia Mistrzostwa Świata. Właściwie, żeby czymś przyjemnym się zająć w trakcie sezonu, nie ma czasu. Wiem, że właśnie lubisz konno jeździć.
No ja lubię dużo rzeczy. Przede wszystkim lubię zwierzęta, lubię jeździć konno, ale niestety czasu mam niewiele. Nawet jak teraz jestem tydzień w domu, to tak naprawdę ciężko mi sobie ten czas zorganizować, bo zawsze coś wypada w ostatniej chwili, gdzieś trzeba jechać. No i nie ma czasu też na te konie. Znaczy może bym wygospodarowała tą godzinkę czy dwie, ale naprawdę bym potem była bardzo zła, że tylko mogę iść na te konie raz i więcej nie mogę, więc stwierdziłam, że poczekam, aż ten sezon się skończy, będzie dłuższa przerwa. Jedyne rozrywki, które nam zostają, no to wieczorami pooglądać trochę filmu. Jak jest oczywiście siła jeszcze na to.
A jeśli chodzi o konie, to jakiś cross, zwykłe przejażdżki, czy może skoki przez przeszkody, coś trudniejszego?
Ja oczywiście lubię sobie stawiać wysoko poprzeczkę i na początku konie były tylko na zasadzie przyjść pojeździć sobie w kółko, ale no jak ta jazda już trwała przynajmniej miesiąc, to po miesiącu zaczęłam trening skoków przez przeszkody, także myślę, że to będzie jedna z wielu rzeczy, które będę robić, jak skończę karierę i moim cichym marzeniem jest wystartować na jakichkolwiek zawodach właśnie skoki przez przeszkody.
Taką ciekawostkę ci zdradzę, gdy zdobywałaś 10 czerwca mistrzostwo.
Ja wiem, przerwali też te zawody. Wiem, też dlatego powiedzieli. Fajnie też było połączone, że były najpierw konie, potem była Marta i potem były znowu konie, więc to też może takie fajnie też wyszło.
Czekaliśmy wszyscy na Woli, żeby zobaczyć, jak odbierasz medal, jak grany jest Mazurek Dąbrowskiego.
Fajnie to się połączyło, myślę, że to nie był przypadek.
trzecia część rozmowy z Martą Walczykiewicz, kajakarką KTW Kalisz, wicemistrzynią olimpijską, będzie dotyczyła najbliższych planów, może nie jeszcze olimpijskich, bo w tym sezonie właściwie zostały dwa starty. Na początku lipca Mistrzostwa Polski w Poznaniu i pod koniec sierpnia Mistrzostwa Świata w Montemor w Portugalii. Wiadomo, że trudniejsze, ważniejsze pewnie Mistrzostwa Świata, ale Mistrzostwa Polski też swój prestiż mają.
Nie, no oczywiście, że mają swój prestiż, być po raz któryś mistrzynią Polski. To jest też fajne uczucie, zbierać te medale. Wiadomo, no Mistrzostwa Świata, ale do Mistrzostwa Świata jeszcze jest trochę czasu, więc ten trening się jeszcze zmieni, a tu zostały tak naprawdę 2 tygodnie obozu w Wałczu, po czym tydzień w domu, więc też będzie trzeba samemu się przypilnować, bo już trenera nie będzie nad głową kadrowego, więc trzeba będzie sobie z trenerem klubowym razem poradzić, no i przyjechać tutaj. To nie będzie tylko jeden mój start, bo będzie też, wystartuję też w konkurencji K1 na 500 metrów i jeśli fajnie program się złoży, no to wystartuję jeszcze w 2 konkurencjach na dwójkach z Katarzyną Kołodziejczyk. No co, no liczę na 4 medale.
Wreszcie od pewnego czasu ma kto oprócz Marty Walczykiewicz te medale dla KTW Kalisz zdobywać, że chociaż jesteście już we dwie na poziomie nawet międzynarodowym.
Nie, no fajnie, że nie jestem sama, fajnie, że mam je ktoś zastąpić, że jak to zawsze się śmieję, że ja wiecznie żyć nie będę. Nie wiem, ile jeszcze pociągnę. No teraz przybyliśmy obie, przecież przyjechałyśmy z medalami. Także, no to jest na pewno fajna perspektywa. Mam nadzieję, że miasto znowu to doceni, bo na razie jest kiepsko w tym temacie. No mam nadzieję, że kajaki szybko w naszym mieście nie zginą.
Być może pomogą medale Mistrzostw Świata. Po złotym medalu Mistrzostw Europy wiadomo, że jedzie się po najwyższe cele i znowu tam Nowozelandka Liza Carrington będzie czekała na Martę Walczykiewicz.
No mam nadzieję, że będzie czekać. Tak naprawdę po tych pucharach nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co ona wystartuje, bo tu odpuściła na razie występy na jedynkach, skupiła się na występach z koleżankami w osadach i wiemy, że też mają kto zastąpić i na jedynce 500 i na jedynce 200, więc to nie jest też do końca powiedziane, że musi tą jedynkę 200 wystartować. W sumie jak ja bym miała 2 medale złote z igrzysk, to może bym sobie jednego roku odpuściła, ale ja jednak liczę po cichu, że jednak wystartuje.
Jakbyś chciała wygrać, to nie z powodu braku Lizy, tylko jednak ją pokonać.
Nie, no chciałabym ją wreszcie pokonać, bo jak wygrywasz, to z najlepszymi. Mam nadzieję, że ona jest takim sportowcem jak i ja, czyli że śledzi też, co się dzieje na innych kontynentach, kajakach, więc mam nadzieję, że też obserwowała, co się dzieje na Mistrzostwach Europy. No i mam nadzieję, że też tam gdzieś jej się trochę zatrzęsło i strach zrobił, że jednak Marta wróciła.
Dalsza perspektywa to Igrzyska Olimpijskie w Tokio?
Tak. To już powiedziałam od razu, jak zeszłam z podium w Rio, że jadę do Tokio. Mam jeszcze coś do zrobienia. Nie byłabym sobą, żebym tą karierę przerwała, no chyba, że ze powodów na przykład zdrowotnych, ale na szczęście odpukać takich nie ma poważnych. A czy po Tokio dalej będę trenować, to nie wiem. To wszystko zależy, jak się potoczy Tokio. Na pewno gdzieś tam do końca będę związana ze sportem.
Tak sobie myślę, że chyba dobrze, że zdobyłaś mimo wszystko w Rio srebrny medal, bo nie jesteś cały czas tym sportowcem spełnionym. Cały czas masz tą motywację i kibiców będziesz cieszyć.
To jest na pewno, nie jestem jeszcze w 100% spełniona. Wiadomo, że ten złoty medal to jest jednak to, ale podejrzewam, że na przykład zdobyła ten medal w osadzie dwuosobowej albo czteroosobowej, nawet złoty, to i tak bym dalej nie była spełniona, bo jednak indywidualnie to jednak jest indywidualnie i ja się śmieję, że też nie bez powodu nazywam się, moje nazwisko jest Walczykiewicz, więc ja muszę ciągle walczyć i chyba tak już zostanie do końca mojego życia.
No to życzę w takim razie powodzenia i na Mistrzostwach Polski by były punkty dla kaliskiego kajakarstwa i medale i na Mistrzostwach Świata.
Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Dziękujemy bardzo w imieniu słuchaczy za pozdrowienia. Z Martą Walczykiewicz rozmawiał Grzegorz Hałasik. Za 4 minuty kajakarskie tory zamienimy na koszykarski parkiet, bowiem naszym kolejnym rozmówcą będzie Marcin Gortat. Wcześniej jeszcze rzut oka na sytuację w meczu Japonii z Senegalem. 30 minut gry za nami. Senegal wciąż prowadzi 1-0. Stand.
Marcin Gortat. Panie Marcinie, dokładnie 13 lat 28 czerwca minie, kiedy był ten słynny draft, po którym Marcin Gortat trafił do NBA. Coś się w tym życiu trochę zmieniło przez te lata, panie Marcinie. Bogatszy w doświadczenia, bo nie myślę o koncie wcale.
No tak, no zdecydowanie tak. Myślę, że całkowicie inny człowiek. Myślę, że tak powiem, no mężczyzna pełną gębą, który nauczył się na własnych błędach, nauczył się na trzech różnych kulturach, w których żyłem i mieszkałem. Polska, niemiecka i amerykańska teraz i myślę, że człowiek, który kompletnie inaczej patrzy na życie teraz niż patrzył 13 lat temu. Moja kariera, można powiedzieć, jest ku końcowi. Zostały mi dosłownie ostatnie lata gry w NBA i myślę, że podłoże, jakie sobie przygotowałem teraz na zakończenie kariery jest fantastyczne. Nie mogłem sobie wymarzyć niczego lepszego. Cztery szkoły, fundacja naprawdę bardzo mocno działająca, cztery szkoły bardzo dobrze rozwinięte. Cieszę się, że tak mi się udało to wszystko zorganizować. Nie byłoby to oczywiście możliwe, gdyby nie sztab ludzi, który dla mnie pracuje.
Kwestia dni, kwestia godzin, to odejście z Washington Wizards.
No, dosłownie godzin. Myślę, że godzin, jeżeli nie godzin, to na pewno dni nieuniknione i no, zobaczymy. Jest to taka kolej rzeczy, taki biznes. Nauczyłem się, że w tym wieku no niestety nie ma co tutaj myśleć o tym, że jeszcze będę reprezentował ten klub. No, dochodzi do zmian. W sposób, jaki nasz budżet został skonstruowany w Waszyngtonie, to sprawia to, że no niestety ktoś musi odejść, bo za dużo, troszeczkę mówiąc, zarabiamy i po prostu jeden chłopak musi niestety z wysokimi zarobkami opuścić zespół. A w związku z tym, że mam 34 lata, to prawdopodobnie będę to ja.
To jest prawda, że właściwie taki niepisany system obowiązuje, że jeżeli drużyna jest z konferencji wschodniej, jak Waszyngton, to prawdopodobnie przekierowanie do klubu z konferencji zachodniej?
To by było najlepsze, takie najbardziej rozsądne pewnie działanie, ale no wszystko zależy od tego, jaki zawodnik zostanie uwzględniony do wymiany, żeby to tak powiem, z mnie, czy zawodnicy, bo też taka jest opcja. Wszystko zależy od tego, jak się kluby dogadają. Ja nie mam na żadnego wpływu, ja praktycznie można powiedzieć, że inni zawodnicy siedzą na szpilkach, ja podróżuję po Polsce, teraz odwiedzam moje szkoły, ale ja jestem, można powiedzieć, zabezpieczony, mam piąty rok gwarantowany, w pełni gwarantowany, nie muszę się o nic martwić i drużyna jaka będzie, zrobię to samo, wyjdę na parkiet i zagram najlepszą koszykówkę, jaką potrafię i to do mnie należy przede wszystkim.
Ogląda pan trochę mundialowych meczów?
Oczywiście, że tak, no śledzę i nie mogę się doczekać drugiego meczu, zobaczymy, no ja byłem jednym z tych, którzy powtarzali, może nie mówił to głośno, nie mówię tego głośno, ale byłem bardzo tak cicho, mówiłem, że nie pompujmy tego balonika, ponieważ no, drużyny, przeciwko którym gramy, to nie są chłopcy do bicia. To są naprawdę ekipy bardzo silne, bardzo, bardzo fizycznie duże i ja zdaję sobie sprawę, że mamy naprawdę zawodników na wysokim poziomie w piłce nożnej, ale tamte drużyny również mają i troszeczkę za bardzo zostało to rozmuchane niestety, mi się wydaje, ale no trzymamy kciuki dalej.
Oby Polska wygrała z Kolumbią, a pańskim zdaniem kto najbliżej tytułu Mistrza Świata w piłce nożnej?
Myślę, że za wcześnie, żeby powiedzieć, jest parę ekip, które bardzo ładnie, dobrze wyglądają, ale wystarczy jedna kontuzja, żeby zmienić tak naprawdę oblicze zespołu. Zobaczymy. No, są mocne ekipy, Portugalia, Hiszpania, no, nawet Rosja wygląda mocna, no, ale no, tak jak mówię, zależy kto na kogo trafi i dyspozycja danego dnia może tak naprawdę potwierdzić, pokazać, czy zespół jest gotowy na to, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Wiemy, że prawdopodobnie będzie to Argentyna.
Zagra pan jeszcze kiedyś w koszykarskiej reprezentacji Polski?
Nie, mój czas w reprezentacji koszykarskiej już dobiegł do końca i ja już powiedziałem to wielokrotnie, że dzisiaj nawet system, jaki został stworzony, nawet gdybym chciał, to już jest technicznie nie jest to wykonalne, ponieważ mecze reprezentacji Polski są rozgrywane w trakcie sezonów NBA. To był tak naprawdę no, ze strony FIBA, to był strzał w stopę, bo zdają sobie teraz sprawę, że tak naprawdę ekipy nie są w stanie, najsilniejsze ekipy nawet Hiszpanii, Francji, ściągnąć swoich zawodników z NBA do reprezentacji. Dlatego taką decyzję podjęli. Inaczej też to wygląda oczywiście dla takich zawodników w trakcie wakacji, bo oni w końcu mają wakacje teraz, a ja przez 10 lat kończyłem sezon NBA, gdzie grałem 100 meczów i przyjeżdżałem na reprezentację Polski grać kolejne 15 i no to szaleństwo kiedyś się musiało skończyć. Skończyło się w momencie, kiedy miałem już 30 plus lat i zwolniłem miejsce koledze za plecami, który również starał się dostać do NBA. No tak jak powiedziałem, kiedyś mój czas też nadejdzie. Nadszedł czas najpierw na reprezentację, teraz nadchodzi mój czas na NBA i ja zdaję sobie sprawę, że przyzwyczaiłem dużo ludzi do tego, że Gortat gdzieś grał i cały czas za oceanu przychodziły informacje, jak zagrałem, no ale uwierzcie mi, że ja też bym kiedyś już chciał na emeryturę odejść i przyjść na trening dla zabawy, a nie dlatego, że jestem zmuszony, bo pracuję.
Tak. takie życzenie Marcina Gortata, z którym udało porozmawiać się, gdy gościł w piątek w Poznaniu. A tymczasem Jekaterinburgu w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata w grupie H, Japonia kontra Senegal, mamy remis 1-1. Przypomnijmy, 11 minuta Sadio Mane dla Senegalu, ale wyrównał w 34 minucie Inui dla reprezentacji Japonii. A u nas kolejna rozmowa już za 3 minuty. Wówczas Dawid Cytrowski spotka się z trenerem reprezentacji Polski florecistek Pawłem Kantorskim.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Beber del veneno, me alevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Tuya!
Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré.
Za 20 minut, godzina 18 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Kontynuujemy nasze sportowe wywiady. Przy okazji informując, że w 40 minucie meczu Japonia-Senegal nadal mamy remis 1-1. A teraz już po Mistrzostwach Europy w Nowym Sadzie i o planach florytowej reprezentacji Polski Dawid Cytrowski rozmawiał z trenerem naszej kadry, poznaniakiem Pawłem Kantorskim.
Bardzo mnie cieszy. Zawsze, gdy wyjeżdżamy na zawody, wyjeżdżamy z nastawieniem optymistycznym. Oczekiwania są medalowe, ale na ten medal Martyny Scenarackiej czekaliśmy 10 lat. 10 lat temu właśnie zawodniczka też z Poznania, Małgosia Wojtkowek, zdobyła brązowy medal. Tym razem oczekiwaliśmy medalu i dobrego występu. Udało się to Martynie i jestem z tego medalu bardzo, bardzo zadowolony.
Dla niej to chyba największy sukces w dotychczasowej karierze, jeżeli chodzi o te starty indywidualne. Co prawda startowała już i na Igrzyskach Olimpijskich, i na Mistrzostwach Świata, ale medalu jeszcze nie zdobywała. Jak to jest, że zawodniczka po tylu latach kariery dopiero akurat teraz był ten złoty strzał i udało się wywalczyć medal? Co o tym zadecydowało?
Martyna jest zawodniczką rzeczywiście bardzo doświadczoną, uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Londynie, finalistką Mistrzostw Świata, wicemistrzynią Europy do lat 23. Na tych Mistrzostwach Europy rzeczywiście walczyła wyśmienicie, trafiła z formą. Szermierka jest specyficzną dyscypliną, też zwycięstwo w walce o medal 15-14 z groźną Rosjanką Martynową. To było jedno trafienie, ale Martyna rzeczywiście na ten medal zasłużyła. Szkoda tylko, że tak trudne warunki, w jakich walczyliśmy, nie pozwoliły Martynie dokończyć walki z mistrzynią olimpijską Deli Glazową. Naprawdę ta walka byłaby wyrównana.
Mówiąc trudne warunki, co ma pan na myśli?
Na sali było około 40-50 stopni, co powodowało nadmierne pocenie zawodników. Wiele zawodników miało skurcze, między innymi dopadły te skurcze, również wystąpiły Martyny i walka o dwójkę niestety nie została dokończona.
Jak to możliwe, że Mistrzostwa Europy odbywały się w hali, w której nie było klimatyzacji, bo to trochę nie do pomyślenia aż?
Klimatyzacja była, ale ona nie działała. Można tak powiedzieć, bo skoro była temperatura 40 stopni, 35, to były oczywiście trudne warunki, ale one były dla wszystkich. No, jedni zawodnicy znoszą to lepiej, inni gorzej. To warunki były dla wszystkich równe. Niestety w przypadku Martyny muszę to powiedzieć szczerze, że te skurcze, które wystąpiły, niemożliwość już wzięcia kolejnej przerwy spowodowały, bo ja tak, Martyna rzeczywiście walczyła wyśmienicie. Przy wyniku 5-3 prawa noga, bo Martyna jest zawodniczką leworęczną, nastąpił skurcz, ona nie mogła się poruszać i walka została przerwana.
Drużynowo było piąte miejsce?
Cieszy mnie piąte miejsce. Nie jest to pewnie naszego szczęścia, całego zespołu trenerów i zawodników, którzy biorą udział w przygotowaniach do tej imprezy. Przegraliśmy mecz z Francją. Tutaj też muszę wyróżnić Martynę. Martyna we wszystkich meczach seniorska walczyła wyśmienicie. Naprawdę wyśmienicie. Przegraliśmy jeden mecz i w tym meczu przegraliśmy właściwie tylko 3 walki. Z tym, że dwie zbyt wysoko, bo w dwóch walkach było -9, czyli duża różnica i ta różnica zachowała się z Francuzkami do końca.
W poniedziałek wylatujecie na zgrupowanie, zgadza się?
Tak, że od poniedziałku będziemy na zgrupowaniu w Cetniewie 7-dniowym. Wracamy do Poznania na 2 dni. Jedziemy na następne zgrupowanie do Wałcza i 12 wylatujemy do Szanghaju, potem do Wuxi na Mistrzostwa Świata. No, jest to bardzo trudne zadanie przed zawodnikami, przed kadrą trenerską, żeby z jednej, te imprezy są w bardzo, 25 dni dzieli między Mistrzostwami Europy a Mistrzostwami Świata. To jest bardzo krótki okres czasu i w takich konkurencjach, w takich dyscyplinach jak szermierka, no trudno teraz utrzymać tą formę, utrzymać tą formę przez 3 tygodnie i przygotować się do następnego ważnego startu. Naprawdę to jest trudno.
Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, where y'all at?
We right here! Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here.
Only one life to live, got so much to give, fighting for the nation, now that is my gift. Run like a champion and win like a king, that's my only goal, my everything, live it up now, now.
Przed momentem w Jekaterinburgu zakończyła się pierwsza z połowa spotkania piłkarskich Mistrzostw Świata w grupie H. Japonia na razie remisuje z Senegalem 1-1. Przypomnę, o 20:00 polscy piłkarze występujący także w tej grupie zmierzą się z ekipą Kolumbii. A my przez ostatni kwadrans pierwszej godziny audycji w sportowym rytmie też pozostaniemy przy futbolu w kontekście piłkarskiego mundialu.
Nasze piłkarskie mundialowe rozmowy i tak krążą dzisiaj wokół jednego tematu, bo na stadionie w Kazaniu mecze polskiej reprezentacji z Kolumbią, a naszym rozmówcą na antenie audycji w sportowym dniu pan Dariusz Gęsior, znakomity niegdyś piłkarz, reprezentant Polski. Panie Darku, jest jakieś lekkie drżenie serca, że coś może nie wyjść, czy biało-czerwoni są w stanie się odbudować po tej wpadce, wyraźnej wpadce z Senegalem?
Ja myślę, że wszyscy czekamy z nadzieją i optymizmem na ten drugi mecz. No wiadomo, że te pierwsze mecze są takie, jakie są, czyli Niemcy przegrywają, inne zespoły też mają problemy. My też nie za dobrze zaczęliśmy ten mundial, natomiast wszystko jest w nogach piłkarzy, w głowach i tutaj akurat i Kolumbia i my chyba jesteśmy w takiej samej sytuacji, więc ten mecz na pewno będzie decydował o tym, kto pojedzie do domu. Mam nadzieję, że my damy radę, pokonamy Kolumbię i będziemy z nadzieją czekali na następny mecz.
Bogata piłkarska kariera Dariusza Gęsiora. Teraz przekazuje pan wiedzę także jako przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej młodszym szkoleniowcom. Też takie sytuacje się zdarzają stresowe, kiedy jest taki gong na dzień dobry. Stało się taką niechlubną trochę polską specjalnością na mundialach. Trzeci kolejny mecz otwarcia na piłkarskich mistrzostwach świata od Korei poprzez Niemcy aż tutaj do Rosji przegrany. Co w takiej sytuacji mogą zrobić sami piłkarze, trener, sztab szkoleniowy?
No, piłka nożna to jest ogólnie stres, tak? Odporność na stresy to jest też wynik tego, czy ktoś jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną, czy nie, bo to naprawdę sobie trzeba z tym radzić i zawodnicy, którzy u nas grają w reprezentacji, grają w dobrych klubach, tego stresu również mają sporo z różnych względów i tu myślę, ten stres może być mobilizujący i jeżeli ktoś rzeczywiście gra na bardzo wysokim poziomie, to ten stres rzeczywiście działa na plus i uważam, że takie mecze, gdzie my jesteśmy faworytem, gorsze są dla nas niż to, że my musimy, bo teraz cała Polska wierzy i to jest nasza ostatnia szansa i myślę, że to jest ostatnia szansa i ten stres będzie mobilizujący.
To spójrzmy jeszcze na pewne personalia. Jest pan zwolennikiem trenerskiej koncepcji, żeby po takim przegranym meczu, kiedy nastroje siłą rzeczy musiały stać się minorowe, dokonywać jakichś zmian. Dochodzą głosy z polskiego, że żadnej rewolucji nie będzie, ale pewnie jakieś ruszady będą.
Sztab trenerski jest zespołem przez dłuższy okres. My sobie możemy mówić tak czy tak, ale my tylko to wiemy powiedzmy z kartki papieru i z tego, co widzieliśmy w jednym meczu, natomiast oni z nimi są na bieżąco. Wiedzą, kto jest w jakiej dyspozycji, kto jak pracuje, kto może być tym ogniwem na plus, a kto na minus. Wybrali taką koncepcję i tej koncepcji pewnie się jakieś tam będą trzymać. Natomiast faktem jest, że dzisiaj w tych mistrzostwach widać, że defensywa to jest podstawa i tutaj w głównej mierze nie stracić bramki i przy naszych zawodnikach typu Lewandowski czy Milik, Grosicki, którzy w ofensywie potrafią coś stworzyć, to jednak defensywa zawsze odgrywa kluczową rolę. To będzie klucz do tego, żeby pokonać Kolumbię, bo żeby kogoś pokonać, to najpierw trzeba zabezpieczyć swoją bramkę i tu chyba jest największy problem.
To jeszcze jedno pytanie do Dariusza Gęsiora, właściwie powracające do tego punktu wyjścia tej rozmowy. Presja, sprawa mentalności, zupełnie inne czasy niż na przykład chociażby całkiem niedawne pańskie pokolenie. Czasami wylewające się z różnych mediów społecznościowych hejt, zapisy internetowe, da się od tego odciąć piłkarzy, trenerów?
Trzeba sobie z tym radzić. Wiadomo, jakie są czasy, że wszystko jest dzisiaj pokazywane, analizowane, media są właściwie wszędzie, natomiast ważne, żeby to sobie oddzielić i no, nie przejmować się tym. Ja się nauczyłem żyć bez mediów, czytam komentarze, ale nie wdrażam się w to. To nie wpływa na sposób funkcjonowania. Najważniejsze są fakty i tego się trzeba trzymać, a co kto pisze, tak szczerze, to najlepiej, to oczywiście się nabiera z biegiem czasu i lat. To jest nieważne. Ważne jest, co ty robisz, jak robisz. Ważne, żeby być coraz lepszym, a ludzie będą pisali różnie i to trzeba przyjąć, ale trzeba mieć to lekko z dystansem.
No to jeszcze jeden namolny dziennikarz zapyta, kto wyjdzie z naszej grupy, panie Darku?
No nie wiem kto, ale mam nadzieję, że Polska.
Trzymamy kciuki. Audycja w sportowym rytmie. Za 9 minut, godzina 18, występ w Rosji to trzeci mundial pierwszej reprezentacji Polski w XXI wieku, ale warto pamiętać, że w 2007 roku Polska grała też na Mistrzostwach Świata do lat 20 i trzech piłkarzy z tamtej kadry jest dziś w drużynie trenera Adama Nawałki. Z kapitanem naszej młodzieżówki sprzed 11 lat rozmawiał Grzegorz Hałasik.
2007 roku. Na Mistrzostwach Świata do lat 20 w Kanadzie grała reprezentacja Polski. Kapitanem drużyny był wtedy Artur Marciniak i trzech piłkarzy z tej drużyny jest w tej chwili w pierwszej reprezentacji Polski. Dwóch bramkarzy, Bartosz Białkowski i Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak. Tych trzech zawodników to twoim zdaniem dużo czy mało?
Nie wiem, czy wszyscy kibice pamiętają ten mundial sprzed 11 lat, natomiast faktycznie wtedy tych trzech piłkarzy było w naszym zespole. Myślę, że jak na jeden rocznik to jest dosyć sporo, że tych trzech piłkarzy trafiło do dorosłej reprezentacji. Myślę, że gdyby tak z każdego rocznika właśnie trzech zawodników trafiało do tej dorosłej kadry, to byłby jakiś znak, że ta młodzieżowa piłka idzie w dobrą stronę i ci najlepsi trafiają później do zespołu seniorów.
Kilku kolejnych, jak Jarosław Fojut, jak Patryk Małecki, jak Tomasz Cywka, nowy piłkarz Lecha, zrobiło nawet ligową karierę. To też pokazuje, że ten rocznik, mówiąc wprost, taki zły nie był.
Tak, dokładnie. I cieszę się, że właśnie niektórym z tamtego zespołu udało się właśnie takie kariery zrobić. No bo przypomnę, że ten mundial w 2007 roku był występem drużyny Polski, kiedy faktycznie Polska wygrała pierwszy mecz i wyszła z grupy. Jest to wspominać.
W 1/8 finału przegraliście z Argentyną i tam też gwiazdy, bo przypominamy sobie, że Sergio Aguero, czyli piłkarz, który już na tym mundialu zdążył strzelić bramkę, wtedy był królem strzelców tego mundialu. Was też męczył troszeczkę w tym meczu 1/8 finału.
Tak, naprawdę pamiętam ten mecz jak dziś i pech trochę był przy losowaniu, że trafiliśmy akurat na Argentyńczyków. Oni później zdobyli to Mistrzostwo Świata do lat 20, ale faktycznie Sergio Aguero i Ever Banega, no wspaniali piłkarze, byli naprawdę od nas o klasę lepsi, więc odnieśli wtedy zasłużone zwycięstwo.
A wracając do tych Polaków, którzy byli wtedy w reprezentacji Polski do lat 20, a są teraz, czyli Krychowiak, Białkowski, Szczęsny, oni już się wtedy też wyróżniali? Było widać, że oni mogą zrobić kariery międzynarodowe, bo takie robią.
Szczerze mówiąc, wtedy mieliśmy naprawdę bardzo dobrą drużynę i tak akurat się nasze losy toczyły, że to tych trzech zawodników jest dzisiaj na dorosłym mundialu, ale było widać, że i Grzesiu Krychowiak, i Wojtek Szczęsny, i Bartek Białkowski są zawodnikami, którzy mają już za sobą kilka lat grania za granicą. Ich podejście było naprawdę bardzo, bardzo profesjonalne. Cechowali się też takimi dużymi umiejętnościami czysto piłkarskimi. Bramkarze byli w świetnej formie. Myślę, że już wtedy można było powiedzieć, że tak, niektórzy z nas będą stanowić taką siłę dorosłej reprezentacji.
Białkowski, ciekawa postać, bo on po kilku latach wyszedł z takiego, można powiedzieć, niebytu. W Polsce o nim było cicho. On już wtedy nawet chyba w Polsce nie grał.
Tak, on całe życie praktycznie w Anglii gra, natomiast sam jestem zdziwiony, że dopiero teraz selekcjoner po niego sięgnął. Być może wynikało to z tego, że grał nie zawsze w tej topowej lidze w Anglii, a selekcjoner pewnie na to zwracał dużą uwagę, ale Bartek to jest bardzo solidny, dobry bramkarz, ma dobre warunki. Życzę mu wszystkiego najlepszego, może nawet tego, żeby zadebiutował na tych mistrzostwach. Szkołę bramkarzy mamy bardzo dobrą. Zawsze selekcjonerzy mieli ból głowy, kto ma być tym pierwszym bramkarzem. Teraz broni Wojtek Szczęsny. Te 11 lat temu to Wojtek był bramkarzem rezerwowym, teraz role się odwróciły.
Czy kapitan tamtej kadry, Artur Marciniak, utrzymuje kontakty z kimś z tej drużyny? Czasami powspominacie sobie, jak to na tym mundialu było, czy też rok wcześniej na Mistrzostwach Europy w Polsce do lat 19, bo te imprezy niejako możemy połączyć.
Nasze kariery, nasze życia się mocno rozjechały i większość zawodników grała za granicą. W Polsce zostało już tylko kilku z nas. Graliśmy w różnych ligach, w różnych zespołach, także ten kontakt się gdzieś tam urwał, ale zawsze myślę, że przy okazji spotkania będziemy do tego wracać, bo to są wspaniałe wspomnienia.
Ale wielu było takich, o których właściwie słuch zaginął.
To może zastanawiać, że czy faktycznie ci piłkarze, którzy wtedy byli w tej reprezentacji, nie powinni być jakoś wspomagani dodatkowo przez kluby, żeby nie znaleźć się na takim marginesie tej polskiej piłki. I na pewno trzeba tutaj szukać jakiejś poprawy, aby nie było tak, że zawodnicy, którzy są w dobrej dyspozycji, grają w drużynach młodzieżowych, później kompletnie ginęli w tym środowisku piłkarskim.
11 lat temu wygraliście spotkanie otwarcia z Brazylią, co uznano wtedy za sensację. My rozmawiamy między pierwszym a drugim meczem reprezentacji Polski na już dorosłym mundialu. Polacy są po pierwszej porażce z Senegalem, 1-2. Czeka nas spotkanie z Kolumbią.
Chcę podkreślić, że polska reprezentacja ma bardzo dobrych piłkarzy. Ten mecz po prostu nam nie wyszedł. Wielu zawodników zagrało poniżej swojego normalnego poziomu, o wiele, wiele poniżej tego poziomu. I myślę, że muszą po prostu odzyskać pewność siebie, ale są w stanie to zrobić, to są profesjonaliści. Jeśli zagramy na normalnym poziomie, to reprezentacja jest w stanie wygrać mecz z Kolumbią i wrócić do gry.
Potrzebne są zmiany?
Patrząc tak obiektywnie, wielu kibiców życzyłoby sobie tego, żeby było kilka zmian i myślę, że trener również ma taki plan w głowie, no ale zostawmy to jemu, to on najlepiej wie, ma przegląd zawodników, cały czas podkreśla, że jesteśmy optymalnie przygotowani, więc on będzie wiedział najlepiej, na kogo postawić.
o wszystkim przekonamy się od godziny 20, gdy piłkarze Polski i Kolumbii rozpoczną spotkanie na stadionie w Kazaniu. Przypomnijmy, do przerwy w innym meczu naszej grupy H piłkarskiego mundialu w Jekaterynburgu Japonia remisuje z Senegalem 1-1. O piłce nożnej nie tylko w mundialowym kontekście mówić będziemy także po godzinie 18, między innymi o wczorajszym sparingowym meczu piłkarzy Lecha oraz Warty Poznań. Będziemy świętować także mistrzowską koronę zawodników kolejorza do lat 19, no a później będziemy także na żużlowych torach. Zajrzymy do Gniezna na pierwszą rundę Mistrzostw Europy Indywidualnych SEC. Spotkamy się także z Piotrem Baronem, szkoleniowcem mistrzów Polski na żużlu ekipy Fogo Unii Leszno. Będzie także o motorowodnych mistrzostwach Europy w Chodzieży, o piłce wodnej, o piłce ręcznej, także o hokejowych finałach hokeistek i hokeistów na trawie na stadionie poznańskiej AWF. Tam jeszcze trwa finał pomiędzy Grunwaldem Poznań a toruńskim Pomorzaninem. No a w dalszej części audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań zajmiemy się także tenisem stołowym. Będziemy gościć pewnej sportowej szkole. Zajrzymy na interesujące biegi, bieg pamięci poznańskiego czerwca 56, a także na bieg czekoladowy. Również będziemy w Turku. Tam odbył się Turmagedon. No i później powrócimy do piłki nożnej w kontekście szkolenia piłkarskich trenerów. To tak w kontekście wszystko jednak tego najważniejszego wydarzenia dnia, czyli meczu Polska-Kolumbia, który startuje o 20 na stadionie w Kazaniu.
A druga godzina audycji w sportowym rytmie wystartuje już po 18. Zapraszamy.